Chwała Bogu. Muszę powiedzieć, że tak jak zawsze się cieszę, że jestem tutaj i mogę, gdy mogę stawać z przodu i rozważać z wami Słowo Boże, to dzisiaj się cieszę wyjątkowo, dlatego że jak w niedzielę przed końcem nabożeństwa Tomek mówił w ogłoszeniach, że w tą środę, czyli dzisiaj właśnie rozważaniem słowa będę się dzielił ja, to uświadomiłem sobie w tamtym momencie, że mam pewne zobowiązania w pracy i wydawało mi się w tamtym momencie, że nie ma szans, że tu będę stał jednak. Więc byłem przerażony. Tomek mówi, że będę. Ja w głowie myślę, że jednak nie. Ale Pan Bóg tak sprawił, że udało mi się wszystko poukładać i mogę być, więc się bardzo cieszę z tego powodu. Będziemy kontynuowali rozważanie drugiego listu do Tesaloniczan. Przejdziemy do drugiego rozdziału. I może pamiętacie, może nie pamiętacie, jak Tomek opowiadał, miał wykład na temat tego wprowadzenia tego listu, to powiedział coś bardzo, co mnie zaciekawiło wtedy, bo powiedział, że on ma kilka pytań do tego listu, które by mógł sobie zadać i te pytania będą odpowiedziane na kolejnych wykładach. Może, nie wiem, czy ktoś z was to pamięta? Pamiętacie? Fajnie. No i dzisiaj, jak sobie tak posłuchałem tego, co Tomek mówił, to dzisiaj miałbym mówić o Dniu Pana. Tak było zapowiedziane. I tak też myślałem, że tak będę o tym mówił dzisiaj, bo jak czytałem ten fragment, który mi przypadł wcześniej, a nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że my mamy te fragmenty już podzielone kilka tygodni wcześniej, więc każdy z nas wie kiedy, w jaką środę. Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie miał przywilej, żeby się dzielić tym słowem, żeby rozważać wspólnie. No to ja już też wcześniej o tym wiedziałem i tak zakładałem, że będę mówił o tym, że Dzień Pana to triumf Boga nad przeciwnikami, że będę mówić o tym, że Dzień Pana to taka sytuacja poprzedzająca jakąś ostateczną sytuację, czyli zmartwychwstanie. W tym wypadku powrót Jezusa jest Dniem Pana, Chrystusa. Dzień Pana, Dzień Pański. Apostoł w objawieniu Jan w Dniu Pańskim popadł w zachwycenie. Chętnie bym o tym mówił. Ale kto z was był w niedzielę? Kto z was był w niedzielę? Wow, kilka osób było. No to wiecie, że nie mogę o tym mówić, bo akurat na ten temat mieliśmy wykład. Pastor z Księgi Amosa z 5 rozdziału 18 wersetu mówił o Dniu Pana. I też czytał ten fragment, który dzisiaj będziemy rozważali, więc może pamiętacie, ale ja przypomnę. Więc chciałbym przeczytać od drugi rozdział od pierwszego wersetu. Pierwsze 2,5 wersetu. To będzie fragment, który będziemy dzisiaj rozważali. Jeśli chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim, to prosimy was, bracia, nie dajcie się wprowadzić w błąd. Nie bójcie się ani żadnego ducha, ani słowa, ani listu rzekomo przez nas napisanego, że niby już nastał Dzień Pana. Niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie. Dwa i pół wersetu, które jeżeli sobie przypomnimy kontekst napisania tego listu, czyli kontekst był taki, że list został drugi napisany po to, żeby pewne sprawy, które były niejasne w Tesalonice, żeby je bardziej wyprostować, autorzy listu dowiedzieli się skądś, tu w tym fragmencie możemy się domyślać skąd i zaraz będziemy to rozważali. Wiedzieli, że powinni pewne nauki sprostować. Napisali list, mogliby go napisać w takim duchu, że oj, wy Tesaloniczanie nabroiliście, ale ja odbieram ten fragment jako nie fragment, który oskarża, tylko fragment, który podnosi, próbuje po prostu nauczyć czegoś na nowo. I tak jak Gabriel w zeszłym tygodniu miał fragment z pierwszego rozdziału, gdzie w trzecim wersecie czytaliśmy za was, bracia, należy zawsze dziękować Bogu. Słuszne to dlatego, że wasza wiara niezmiernie wzrasta. Wszędzie i u każdej osoby tworzącej waszą wspólnotę widać ogromną miłość do pozostałych. Ten zbór był widać, że bardzo rósł, wiara rosła, więc to był zbór, który był dla pochwały w tym kontekście. No ale pewne rzeczy nie do końca się układały. I wiecie, jak sobie tak nad tym pomyślimy, to wiele razy już tu stąd padało. Paweł, Sylas i Tymoteusz w Tesalonice spędzili tylko kilka tygodni, nie wiadomo ile, 3, 5, można zgadywać, że to nie było więcej niż 2 miesiące najprawdopodobniej. Więc krótka nauka, gdy byli apostołowie na miejscu, świeży zbór, ale ta krótka nauka, później była poprzedzona, nastąpił pierwszy list do Tesaloniczan, gdzie w tym liście było wykładane to między innymi, co się tyczy czasów ostatecznych. Na przykład w 4 rozdziale pierwszego listu Paweł już pisał o tym, o przyjściu Jezusa, bo było tam napisane tak od 13 wersetu, 4 rozdział. Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić, jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. To wam podajemy jako słowo Pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, zostaniemy porwani w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowy dodawajcie sobie otuchy. Jeden z fragmentów może się wydawać, już było na ten temat mowa, więc może nie ma sensu się powtarzać. Widać, że był taki sens i właśnie dlatego ten list powstał. Ale jak Paweł pisał pierwszy list do Tesaloniczan, to w 5 rozdziale wydawało mu się, że jest inaczej, bo pisał, a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle narodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. I czasami tak się zastanawiamy. Ja się tutaj zastanawiam w tym kontekście tego właśnie listu i dlaczego Paweł, Sylas i Tymoteusz musieli drugi list wysłać i dlaczego musieli ostrzegać, tak jak to napisali właśnie na początku 2 rozdziału, jeśli chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim. Musieli o tym przypominać znowu, bo już o tym mówili. To ja sobie próbuję to wyobrazić tak, że jak, nie wiem, czy wam się zdarza czasami, może nie wszystkim, a może kiedyś wam się w przeszłości zdarzało, że wasz syn, córka w ostatniej chwili, dzień przed sprawdzianem przychodzi do was i mówi, mam jutro sprawdzian z matematyki. Zapomniałem, tato. No mi się to zdarzyło parę razy. Może to córka, może syn. No i co wtedy robimy? No to wtedy musimy sobie założyć, że jakąś wiedzę to dziecko posiada, bo nie możemy go wszystkiego nauczyć. Mamy jeden wieczór w końcu, nie? No to zakładamy, że jeżeli to jest na przykład z wielomianów sprawdzian, no to dziecko potrafi równania rozwiązywać z jedną niewiadomą. Więc mówimy, tak jak właśnie Paweł tu powiedział, tu o czasach i porach nie ma co wam mówić, a to ja tobie nie będę już o tych układach równań mówić, bo ty to wiesz. Przejdźmy dalej do trudniejszych spraw. No i w pewnym sensie można tak popatrzeć na to, że to się w Tesalonice wydarzyło, że wcześniej było coś głoszone. Paweł, nikt nie mówił, my tego nie rozumiemy, więc Paweł założył, że tak oni to zrozumieli, przyjęli to słowo. Ale też jak po tym sobie pomyślimy, ja tak się zastanawiałem, no dobrze, no Paweł był 5 tygodni, załóżmy, że 5 tygodni był tam z braćmi w Tesalonice, miał czas, żeby głosić, zbór się tworzył, więc mógł przekazywać naukę apostolską. Napisał jeden list, który mógł najprawdopodobniej każdy przeczytać i zrozumieć to przesłanie. No ale przecież to było już po tym, jak Jezus chodził na ziemi. Nie wiem, czy tak pomyśleliście sobie, ale ja jak tak na szybko jak zastanowiłem się, przecież oni mogli w Ewangeliach przeczytać na ten temat, jak będzie wyglądać powtórne przyjście Jezusa. Na przykład w Ewangelii Marka, 13 rozdział 21. Jeśli wam wówczas coś powie, oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, będą oni czynić znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, również wybranych. Wy natomiast strzeżcie się, przepowiedziałem wam wszystko, ale w dniach tych, po tym ucisku, słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc straci swój blask. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce nieba nawiedzi wstrząs. I wtedy zobaczycie Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Pośle on wtedy aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. No i czy jeżeli Paweł musiał prostować swoją naukę, no to no przecież to by mogło się wydać, to przecież w Ewangeliach to wszystko już jest napisane. No jest, tylko że to było napisane, Ewangelia Marka, z tego co można tutaj ocenić, to było napisane w 55 roku, czyli po liście do Tesaloniczan. Ewangelia Mateusza i Łukasza około 60 roku, jeszcze później. Ewangelia Jana 85 do 90, więc to nie było spisane. Nie było tak proste jak dzisiaj, że możemy sobie zajrzeć i zweryfikować to co ktoś nam mówi. Nie, Tesaloniczanie nie mieli tak prosto. Więc co autorzy listu piszą? Piszą w drugim wersecie, nie dajcie wprowadzić się w błąd. Nie dajcie wprowadzić się w błąd. Jak myślimy o wprowadzaniu w błąd, to wróćmy do tej nauki z dzieckiem matematyki. Załóżmy, że byłem słaby z matematyki kiedyś i miałem same, no ledwo zdawałem z klasy do klasy. No i zaczynam się uczyć tych wielomianów. Nauczyłem syna, mówię, napiszesz to wszystko, jak umiesz, tak jak ci powiedziałem, będzie piątka. W dobrej wierze mu mówię, tak? No tylko, że ja miałem dwóje i co z tego? Znaczy to nieprawda, że miałem dwóje, ale załóżmy, że bardzo słaby byłem z tej matematyki. No i wtedy wprowadziłem go w błąd, nauczyłem go błędów. Nie pokazałem mu poprawnie tego, jak z tej matematyki te wielomiany liczyć, tylko nauczyłem go nieprawdy. Wprowadziłem go nieświadomie w błąd. To jest jeden sposób, jaki ktoś może wprowadzać nas w błąd, ale mam wrażenie, że w tym fragmencie nie chodzi o nieświadome wprowadzanie w błąd, bo za chwilę będziemy dalej, już czytaliśmy to, w jaki sposób byli te Tesaloniczanie wprowadzani w błąd. No to jest druga sytuacja, że celowo ktoś wprowadza nas w błąd i to jest już trochę coś, co bardziej boli. Nie wiem, jak często albo ile razy wam zdarzyło się, że ktoś was wprowadził w błąd. Mi się zdarzyło wiele razy, czy to było podczas budowania domu, czy to było podczas mojej pracy, jakichś wykonywania zadań w pracy. Ale szczególnie jedna historia, pozwólcie, że się podzielę. Jedna prosta historia, która mi utkwiła w pamięci, ona się wydarzyła, gdy byłem w szkole podstawowej. Do tej pory pamiętam, że ktoś mnie wprowadził w błąd. Myślę, że te Tesaloniczanie też będą pamiętali długi czas, że ktoś ich wprowadził w błąd i to jest właśnie podobnie. Więc historia jest taka. To dla dzieci, które myślą, że zawsze był internet, telefony, wtedy nie było. To było 20 ponad lat temu. Jak byłem w podstawowej szkole, więc nie miałem możliwości, żeby przyjść do domu, położyć się na kanapie i sobie popatrzeć w telefon. Wtedy dzieci się bawiły na podwórku albo po lekcjach zostawały grać w piłkę, a my z kolegami zaangażowaliśmy się w grę w Ringo. Nie wiem, ktoś z was grał, dzieci, w Ringo? Ktoś grał. Gra, która wymaga ruchu. I jak się w to wkręcimy, jak chcemy się poruszać, to bardzo, my wtedy się bardzo, bardzo w to wkręciliśmy. Bardzo chcieliśmy grać w Ringo. Byliśmy bardzo dobrą klasą, dobrze nam to wychodziło, wygrywaliśmy zawsze. I ktoś w szkole powiesił na tablicy ogłoszenie. W sobotę, był poniedziałek, ja to ogłoszenie czytałem w sobotę, w poniedziałek czytałem, że w sobotę o godzinie 10 rano odbędzie się turniej gry w Ringo. I tam główna nagroda, zapisy w sobotę rano. Z kolegami się dogadaliśmy, z moim najlepszym przyjacielem umówiliśmy się, że spotkamy się pod szkołą za 15:10, zapiszemy się na turniej. Wstałem wcześniej rano, rodzicom powiedziałem, że idę do szkoły na turniej. Wsiadłem do autobusu, przejechałem przez miasto, dostałem się do szkoły, byłem za 15, spotkałem kolegę. Byliśmy jedynymi uczniami, którzy stali pod tą szkołą. No ale 15 minut, kto przychodzi 15 minut wcześniej? W sobotę, jak można pospać? Poczekaliśmy 5 minut. Nikt się nie zjawił, poczekaliśmy kolejne 5 minut, nikt się nie zjawił, poczekaliśmy kolejne 5 minut i była godzina 10, nikt się nie zjawił. No ale jest 10, może wszyscy zaspali. No to jest 10:05, nikogo nie ma, 10:10, nikogo nie ma, 10:15, pusta szkoła. Poszliśmy, żeby sprawdzić, czy dobrze przeczytaliśmy na tej tablicy ogłoszenie i w miejscu, gdzie wisiała kartka z ogłoszeniem dotyczącym turnieju, było napisane 1 kwiecień, sobota, prima aprilis. Ktoś sobie z nas zrobił żart, a tak naprawdę ktoś nas wprowadził w błąd i zrobił to celowo. I takie wprowadzenie w błąd, prosta życiowa sytuacja, całe życie mi o niej pamiętam. To jest coś, co zrobiło ze mnie, można powiedzieć, głupka. W Wtedy się bardzo, bardzo źle z tym czułem. I teraz, gdy Paweł pisze do Tesaloniczan, nie dajcie się wprowadzić w błąd, myślę, że on właśnie ma na myśli coś taką sytuację, żeby nie było tak, że Tesaloniczanie do końca życia będą pamiętali sytuację, która się zdarzy, która się wtedy tam działa akurat i ona będzie później do końca życia na nich ciążyć, bo przez ten błąd złe rzeczy się będą działy w ich życiu. W Biblii Warszawskiej, myślę, że wielu z was ma otwartą Biblię Warszawską, jest napisane, że abyście tak szybko nie dali się zbałamucić. I to jest pewnie, wielu z was w głowie ma ten werset, który brzmi, nie dajcie się zbałamucić. I dla mnie to nie zawsze tak jasno brzmiało, co to znaczy zbałamucić. Bardziej mi właśnie podoba się to tłumaczenie, nie dajcie się wpłacić w błąd. Ale spróbowałem sobie spojrzeć, co oznacza samo słowo zbałamucić. Ono ma wiele znaczeń, między innymi to nie, znaczy nie dajcie zawrócić, zbałamucić, znaczy zawrócić komuś w głowie, uwieść kogoś, czyli jeżeli chłopak uwiedzie dziewczynę, to ją zbałamucił. Można kogoś, to znaczy też kogoś otumanić, zepsuć kogoś, zmarnować kogoś, zmitrężyć, czyli stracić kogoś, zmęczyć, utrudzić. Czyli to jest troszkę więcej niż wprowadzić w błąd, to znaczy to ostrzeżenie mówi o tym, nie dajcie sobie zawrócić w głowie, nie dajcie się zepsuć, to znaczy, że można zasugerować tutaj, że Tesaloniczanie byli zdrowi. Mogli się zepsuć przez to właśnie, że daliby się wprowadzić w błąd. Nie dajcie się otumanić, nie dajcie się utrudzić tą myślą. Wprowadzić w błąd. I dla tych, którzy może tak jak ja nie do końca rozumieją słowo zbałamucić, może teraz lepiej, jak te znaczenia przytoczyłem, to z naszych czasów Paweł jakby pisał, Sylas i Tymoteusz pisaliby ten list i byłby ten list skierowany do młodzieży dzisiejszej, pewnie by napisali coś takiego. Nie wierzcie fake newsom. Fake news, jeżeli ktoś nie wie, to nieprawdziwa informacja, która ma na celu wprowadzenie odbiorcy w błąd oraz wywołanie w nim określonego nastawienia do danej sprawy. Fake newsy nie opierają się na faktach, lecz na emocjach. Oznacza to, że odnoszą się zwykle do przekonań religijnych, poglądów, wartości, stereotypów i uprzedzeń. Czyli jeżeli ktoś do końca nie wie, co to znaczy wprowadzić się w błąd, to możemy powiedzieć równie dobrze, nie dajcie się, nie słuchajcie fake newsów. Taki przykład fake newsa, dlaczego o tym mówię, to za chwilę, ale taki przykład fake newsa, który był bardzo popularny w roku 2018, jest taka lista fake newsów. To był fake news, który mówił, że Benedykt XVI, który poszedł na emeryturę, umarł. Słyszeliście o tym, że Benedykt XVI nie żyje? Taka była informacja. Były filmy z pogrzebu, były zdjęcia, były wywiady, artykuły. Internet uśmiercił Benedykta XVI. Wszyscy w to wierzyli wtedy. Fake news. Nieprawdziwa informacja. I wiecie, w dzisiejszych czasach, nie tylko w Kościele, ale na świecie, jednym z większych problemów jest to, w jaki sposób możemy walczyć z fake newsami. Czyli z czymś, co wydaje się wszystkim wkoło prawdziwe, ale to jest tylko wymyślone przez ludzi. Coś, co zostało stworzone po to, żeby komuś namieszać w głowie. To jest problem. I to ja powiedziałem przed chwilą o śmierci papieża, która była fake newsem. Ale już w czasach, gdy Jezus chodził po ziemi, takie fake newsy też się rozchodziły. Jednym z fake newsów to był fake news dotyczący właśnie Dnia Pana, czyli zmartwychwstania. I w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale czytamy o tym, że wówczas, od 12 wersetu, wówczas zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy. Mówcie, nakazali, że jego uczniowie przyszli w nocy i gdy spaliście, ukradli ciało. A gdyby namiestnik o tym usłyszał, my go przekonamy i wybawimy was z kłopotu. Oni więc wzięli pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. Taka też pogłoska roznosła się między Żydami i krąży po dzień dzisiejszy. Już Żydzi, gdy Jezus umarł i zmartwychwstał, rozprowadzili fake newsa na temat Dnia Pańskiego. Taki fake news, no, tu jest napisane, krąży po dzień dzisiejszy. Mateusz pisał to w latach 60., czyli wtedy do lat 60. cały czas Żydzi rozpowiadali fake news o tym, że to uczniowie wykradli ciało, a nie było zmartwychwstania. Czy to przypadek, że na temat Dnia Pańskiego później, albo tak naprawdę wcześniej, wcześniej czytamy, bo list do Tesaloniczan był wcześniej napisany i tak naprawdę, ale to się później wydarzyło, bo to było w latach 40., a zmartwychwstanie było w latach 30., czyli później na temat Dnia Pańskiego, czyli jego powtórnego przyjścia, znowu był rozpowszechniony fake news, że ono już nastąpiło, o tym czytamy właśnie w liście do Tesaloniczan. Najpierw fake news, że nie było zmartwychwstania, a później fake news, że już jednak Jezus przyszedł. Kto ma interes w tym, żeby wprowadzać Kościół w błąd, żeby takie informacje rozpuszczać, żeby ludzie o tym rozmawiali? Oczywiście myślę, że jakbym zapytał, bym poprosił, żebyście odpowiedzieli, to powiecie, że diabeł ma w tym interes. Diabeł chce zwieść wybranych, diabeł chce namieszać, chce utrudnić ludziom drogę do zbawienia, chce uniemożliwić. A ja sobie też zadałem to pytanie z punktu widzenia takiego historycznego. W liście do Tesaloniczan nie jest napisane, kto wysyłał te listy, bo tu jest napisane, że mamy, nie bójcie się żadnego ducha, ani słowa, ani listu rzekomo przez nas napisanego. Nie jest napisane, kto takie informacje rozgłosił, czyli nie jest nic napisane o tym duchu, nie jest napisane o słowie, ale jest w kontekście, jak rozważaliśmy wstęp do listów do Tesaloniczan, to Tomek i Gabriel wielokrotnie powtarzali, że Paweł, Sylas i Tymoteusz musieli uciekać stamtąd, to było spowodowane przez nieszlachetnych Żydów. I to jest tylko moja interpretacja. To nie musi być prawdą, ale można by zgadywać, że skoro Żydzi wcześniej rozprowadzili plotkę, że Jezus nie zmartwychwstał, tylko uczniowie wykradli ciało, to w Tesalonice mogli równie dobrze napisać list i powiedzieć, że Jezus już przyszedł. To pewna ciągłość by tu się pojawiła, jak charakter. Zresztą ci ludzie byli nieszlachetni, to było właśnie pisane wcześniej w kontekście tego, co się wydarzyło w Tesalonice, kiedy Paweł musiał stamtąd uciekać. I teraz w tamtych czasach fake newsy rozchodziły się w inny sposób niż dzisiaj. Dzisiaj fake newsy rozchodzą się przez internet, przez filmy, przez artykuły, a wtedy Paweł wymienia trzy sposoby, jak one się rozprzestrzeniły w Kościele. Tu jest napisane tak. Nie bójcie się ani żadnego ducha, ani słowa, ani listu rzekomo przez nas napisanego, że niby już nastał dzień Pana. Pierwszy sposób, przez ducha. Przez ducha. Jakbyśmy sobie spróbowali sprawdzić znaczenie, jak w oryginale, jakie słowo jest użyte tutaj, duch, to jest pneumatos, duch, wiatr się to tłumaczy. W Ewangeliach to słowo występuje wielokrotnie, w stosunku do Ducha Świętego jest to słowo użyte. Z kolei w Biblii Warszawskiej, dla tych, którzy są przyzwyczajeni do tego tłumaczenia, tam jest napisane jakieś wyrocznie. Sprawdziłem w słowniku języka polskiego, słowo wyrocznie jest tłumaczone jako to jest taka osoba, która jest bezwzględnym autorytetem w pewnym środowisku, albo ktoś, kto przepowiada przyszłość lub mówi proroctwa. Czyli gdybyśmy spojrzeli na to słowo duch jako na mowę proroczą, na jakiś autorytet, duch, który ma autorytet, to możemy też to zrozumieć podobnie, jak to jest napisane w pierwszym liście Jana w 4 rozdziale, na początku tego listu, rozdziału. Tam jest napisane, drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi, raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, czy gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Czyli tak jak w Biblii Warszawskiej mówimy o tych wyroczniach, o proroctwach, właśnie tak samo Jan ostrzega, że nie każdemu duchowi wierzcie, badajcie te duchy. Czyli w liście do Tesaloniczan Paweł, gdy pisze z braćmi o tym, że nie dajcie się wprowadzić w błąd nie bójcie się żadnego ducha, to nie bójcie się tych proroctw, nie bójcie się tego, co jest głoszone. No dlatego, że to jest nieprawda. Później o tym na końcu pisze, że jakoby już dzień Pana nastał. To jest jeden sposób. Proroctwa. Fałszywe proroctwa. Drugi sposób. Tu jest napisane w tłumaczeniu Nowego Przymierza ani słowa, a w Biblii Warszawskiej jest napisane czy przez mowę. Nie dajcie się zastraszyć, czy przez mowę. Słowo, logos, też wielokrotnie występuje w Ewangeliach. Słowo ciałem się stało, w tym kontekście jest używane. Ale też w Ewangelii Mateusza, na przykład w 13 rozdziale, w 19 wersecie czytamy taki fragment. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Do każdego, kto słucha słów. Czyli mógł być ktoś, kto opowiadał, kto miał mowę, kto głosił historię, może w jakichś przypowiedniach, może w jakichś porównaniach, a może po prostu wprost przychodzi i mówił: Jezus już przyszedł. Nie bójcie się takiego głoszenia, nie bójcie się proroctwa, nie bójcie się ludzi, którzy przyjdą i będą wam mówili coś, co nie jest zgodne z tym, co głosiliśmy wam wcześniej. Tak piszą autorzy listu do Tesaloniczan. I ostatni sposób, w jaki wtedy byli wprowadzani Tesaloniczanie w błąd, to było, że mieli się nie bać listu, czyli to, co już mówiłem, podszywanie się pod apostołów. Udawanie kogoś. No i to jest też naturalne dzisiaj. Fake newsy są właśnie w ten sposób robione. Ktoś się podszywa pod jakąś instytucję. Na przykład, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na portalach społecznościowych Donald Tusk się potrafi wypowiadać, a ma nagle mnóstwo loginów, tylko końcówki są z cyferkami. To jest podszywanie się pod kogoś, czyli Donald Tusk, małpka, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ktoś dodał sobie te cyferki i się podszywa pod kogoś. Tak samo tutaj było ktoś. No wtedy nie było Facebooka, nikt nie mógł postów rzucić, ale mógł napisać list i udawać, że jest Pawłem, autorem listu, że ma autorytet i właśnie przekazywać wiedzę. Nie wierzcie. Tak ostrzegał Paweł. I teraz w dalszej części jest napisane, że w ten sposób nie bójcie się żadnego ducha, nie bójcie się słowa ani listu rzekomo przez nas pisanego, że niby już nastał dzień Pana. I teraz zacząłem się zastanawiać, czemu Tesaloniczanie mieliby się bać tego, że nastał już dzień Pana. Wszystko też zależy od tego, jak oni by zinterpretowali dzień Pana, ale zakładając, że mogliby to zinterpretować jako czas po pochwyceniu Kościoła, mogliby się bać, że zostali na ziemi. Ktoś im mówi, ktoś nam mówi. Bracia i siostry, już przyszedł, jest dzień Pana, nastał dzień Pana. Co wy tu robicie? Czemu tu siedzicie? Tesaloniczanie mogli być przerażeni. Czemu oni są na ziemi? Czemu nie zostali pochwyceni? Na co mają już teraz czekać? Tylko sąd został. Nie bójcie się tego, bo to nie jest prawdą. To jest tylko coś, co ludzie, którzy chcą was wprowadzić w błąd, głoszą. Fałszywa nauka. Taka nauka na temat tego, że nastał dzień Pana, nie wiem, czy się z tym spotkaliście, ale była głoszona od początku, od pierwszego wieku, tak jak czytamy w Biblii, do dzisiaj. Są nauczyciele, którzy głoszą, że dzień Pana już nastał. Oczywiście to jest fałszywa nauka, ale chciałbym po prostu ostrzec, jeżeli ktoś by z was na to trafił, to można powiedzieć, że to jest fake news. Możemy się nakręcić. Fake newsy jest fajne słuchać, nie? Fajnie można by usłyszeć, że coś się wydarzyło, coś jest nieprawdopodobne i chcemy tego słuchać tylko dlatego, że to jest nieprawdopodobne. Ale to jest wiemy o tym, że to jest nieprawdziwe. Nie ma co się nakręcać, nie ma co czytać o tym, nie ma co skupiać się na tym. Ale co by mogło się stać? Czemu jeszcze mogli być wystraszeni Tesaloniczanie? Jeżeli by wierzyli w to, że nastał dzień Pana, oznacza to sytuację, kiedy przyszedł Jezus z aniołami po swój Kościół, oni tego nie widzieli, to może to znaczy, że to jest nieprawdą, że Jezus nie przyjdzie. I taka herezja, to, że Jezus nie powróci, przed taką herezją już ostrzegał Piotr w drugim liście, w 3 rozdziale, od 3 wersetu. Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy zainteresowani zaspokajaniem własnych zachcianek. Będą oni drwić. No i co z obiecaną, co z obietnicą jego przyjścia? Jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak jak od początku stworzenia. Ludzie ci jednak nie chcą wziąć pod uwagę dawnych dziejów ziemi oraz nieba. Otóż ziemia powstała na słowo Boga z wody i przez wodę. Przez nie ówczesny świat zalany wodą zginął. Za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, które pochłonie je w dniu sądu oraz zagłady bezbożnych ludzi. To jedno, kochani, miejcie na uwadze. U Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, 1000 lat jest jak jeden dzień. Pan nie zwleka z otrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem on po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu, ziemia odpowie za swoje działania, człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Znamy ten fragment. Tesaloniczanie mogli myśleć sobie właśnie, zadać sobie pytanie, skoro nastał Dzień Pana, my nic nie widzieliśmy, może to jednak nie jest prawdą. Może ktoś, czytaj Paweł, próbował nas w błąd prowadzić. No i Paweł musiał napisać, nie bójcie się tego, nie macie co się bać, jest na co czekać. I na końcu tego fragmentu w liście do Tesaloniczan czytamy, niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie. Więc sposoby, w jaki byli Tesaloniczanie zwodzeni, były tu przedstawione. Trzy sposoby, przez proroctwo, czyli przez ducha, przez słowo, czyli przez to, że ktoś głosił w ten sposób, przez list, czyli przez fałszywie wysłaną wiadomość. I to były sposoby wtedy, jak się informacje rozchodziły. Dzisiaj w Kościele wierzę, że w podobny sposób może być proroctwo, a my czasami żądni emocji, żądni nowych wiadomości, żądni tego, żeby wiedzieć więcej niż inni. Może będziemy chcieli tego właśnie słuchać tylko dlatego, żeby dowiedzieć się czegoś, o czym nie ma w Słowie Bożym? To nie tędy droga właśnie, ostrzega nas Paweł. W dzisiejszych czasach poza tym mamy, tak jak mówiłem, fake newsy, które możemy czytać o różnych rzeczach dotyczących dzisiejszej pandemii, która trwa. Możemy się nakręcać, wierzyć w to, że to jest różne rzeczy się dzieją od Boga lub właśnie od diabła i próbować na tym budować swoją wiarę. To nie o to chodzi. Autorzy listu nas zachęcają, niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie. Żeby nas nie zwieść, powinniśmy, czego nie mieli właśnie te Tesaloniczanie, a my mamy, powinniśmy się skupiać na Słowie Bożym. W nim nie szukamy sensacji, tylko szukamy odpowiedzi na te pytania, które sobie stawiamy. Znając Słowo Boże, nam jest łatwiej niż Tesaloniczaną. Jeszcze wam zadam na koniec takie pytanie. Ilu z nas tutaj na tej sali jest świeżo nawróconych? Nawróciło się tak świeżo jak Tesaloniczanie, czyli przez miesiąc słuchali nauki, potem minęło kilka miesięcy i oni już są wierzącymi i nazywani są właśnie jako ci, którzy są wzorem, o nich się słyszy. Ktoś, kto się nawrócił pół roku temu. Oni mieli trudno, żeby trwać, żeby w żaden sposób się nie dać zwieść. My mamy Słowo Boże. Wielu z nas od roku, od 10 lat, od 20 lat idzie za Panem. Więc nie zaprzepaśćmy tego, co dostaliśmy od Boga. Nie zaprzepaśćmy tej nauki, którą mogliśmy słyszeć. Nie zaprzepaśćmy słowa, które wielokrotnie czytaliśmy. I na tym powinniśmy właśnie budować naszą wiarę. I do tego mnie to słowo właśnie zachęca, które czytaliśmy dzisiaj. Podsumowując, nie dajmy się wprowadzić w błąd, czyli nie ufajmy wszystkiemu, co wkoło się dzieje. Nie słuchajmy tych fake newsów, nie próbujmy sobie się tym karmić, nie próbujmy się tym nakręcać. Drugie, Dzień Pana jeszcze nie nastąpił. Jasny przekaz, jasno powiedziany, ale muszę o tym powiedzieć, dlatego że nauka o tym, że Dzień Pana nastąpił już, jest głoszona na świecie. Więc Słowo Boże mówi, że ten dzień nie nastąpił. I ostatnie, o czym już nie mówiłem tutaj, a i będzie o tym mówił Kuba za tydzień, musi najpierw dojść do odstępstwa, żeby to wszystko się wydarzyło. I zachęcam, żebyśmy przyszli za tydzień i potem posłuchali, do jakiego odstępstwa musi dojść. Wiem, że wielokrotnie już o tym czytaliśmy, a ja jestem ciekawy, co Kuba nam o tym powie. Więc zachęcam teraz, żebyśmy powstali i się pomodlimy.